Dobrze, dzisiejszy temat rozważania Pisma Świętego będzie taki. Boże upodobanie czy ludzkie zabiegi? Czyli Boże upodobanie czy ludzkie zabiegi? I otwieramy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. To nasz podstawowy tekst, tu będzie do rozważań. 11 rozdział Ewangelii Mateusza. I tu od 25 wersetu czytamy do 30. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I zwróćmy uwagę najpierw na te wersety 25 i 26. Tu jest właśnie związane z tytułem tego rozważania dzisiejszego. Tu jest jednocześnie odpowiedź w tych wersetach. Można zapytać, dlaczego Bóg zakrył chwałę Chrystusa i chwałę Ewangelii przed mądrymi i roztropnymi? Dlaczego Pan Jezus tych ludzi, których powołał, to byli celnicy, rybacy? Piotr na przykład powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Przecież Piotr nie znał tak Pisma Świętego jak uczeni w Piśmie, tak? Oni byli oczytani, znali fragmenty biblijne na pamięć. Piotr nie znał w taki sposób Słowa Bożego. Jeśli chodzi też o moralną czystość, dlaczego nie wybrał tego bogatego młodzieńca? Tak? Tylko postawił mu takie warunki, że młodzieńcowi się odechciało życie wiecznego, można powiedzieć. Jego Bogiem był pieniądz. No, różne możemy mieć tutaj pytanie. Dlaczego przywódcy izraelscy odrzucili Mesjasza Jezusa? Dlaczego tak się stało? To ciekawe pytanie, ale popatrzmy, że jest... tutaj, jaka postawa Pana Jezusa jest tutaj zaprezentowana? Po pierwsze, w 25 wersecie on wysławia Boga za to. Uwielbia Boga. To jest przykład pokory i poznania Boga. Poznania suwerenności Boga. To jest przykład tego, jacy my mamy być jako chrześcijanie. Nie mamy być skupieni na człowieku, ale mamy być skupieni na Bogu. Bóg jest inny niż to opowiadają różne bajki o Nim. Po prostu to nie jest jakiś święty Mikołaj, to nie jest ktoś, kto nam ma zapewniać wszystko i nam się coś należy tutaj. Dowiadujemy się z Biblii, że nam nic się nie należy i na nic nie zasłużyliśmy. Raczej na piekło, to można powiedzieć, że na 100%. Każdy człowiek zasłużył. Każdy rodzi się grzeszny, każdy rodzi się zarażony grzechem. I już nawet jak my kiedyś tak podziwialiśmy te małe niemowlęta, że takie niewinne i tak dalej, to dzisiaj zmieniliśmy zdanie już raczej na ten temat. Nawet małych niemowląt, które szantażują swoich rodziców, i bywa tak, że nawet jak idą gdzieś na nabożeństwo się wybierają, to niemowlę może zabronić im w pójściu, rycząc w niebogłosy i tak dalej. Bo może nie wierzycie, że takie coś jest, ale jest. Naprawdę bywa, tak samo jest egoistą już od najmniejszej, od młodego wieku. Nikt nie szuka Boga, to jest bardzo poważna sprawa i człowiek chce być sam wywyższony. Ta plaga, która spadła w ogrodzie Eden, gdy zjedzono z owocu, który Bóg zakazał, i uwierzono, że będziecie jak Bóg, znający dobro i zło, będziecie mogli samodzielnie sobie decydować i będziecie panem swojego życia, to kłamstwo po prostu już jest przekazywane każdemu, który się rodzi człowiekowi. I to jest wielka tragedia człowieka. Człowiek ma pretensje do ludzi innych, do Boga ma pretensje, rości sobie prawa różnego rodzaju i chciałby pewnie słuchać o tych swoich prawach, o swoich przywilejach i o Bogu, który spełnia zachcianki. Myślę, że tak, że to jest bardzo zgodne z naturą człowieka, z grzeszną naturą. I słowa Jezusa mogą być szokujące. No jak to tak? Przecież my w świecie cenimy mądrość, roztropność. Ludzie się szczycą tytułami naukowymi. Są takie filmy, gdzie facet mówi, no ja mam tam 4 doktoraty, a dziewczyna mówi, ja mam 5 na przykład. I są jakimiś tam odkrywcami gdzieś tam, no jeszcze nie dość, że naukowcy po 5 doktoratach to umie z konia zeskoczyć, nie wiem co, jakieś fikołki robić i cuda nie dziwy wyczyniać, po prostu jakiś kaskader, przystojniak i tak dalej. No i nic mu nie brakuje i przed takimi Bóg zakrył. To jest niesprawiedliwe, ktoś powie. Tyle się męczyłem, trudziłem się, czytałem książki, rozważałem, starałem się przypodobać Bogu dobrymi uczynkami, na przykład, tak? Poprawnym życiem, dbam o swoją rodzinę i tak dalej. I co? I dla mnie co? Się nie należy? Ktoś inny powie, a ja chorowałem? Choruję strasznie. Co tam cierpienia Chrystusa w porównaniu do moich? Są tacy bezczelni ludzie, którzy potrafią tak mówić i o nich mówią, że oni już z kapciami do nieba pójdą. Po prostu wyrobili sobie, wycierpieli swoje tutaj. Piekła im się nie należy, bo oni już tutaj na ziemi wycierpieli i mają piekło. I to jest właśnie skierowanie na ludzkie. Oczy na ludzkie się skierowują właśnie. I wtedy takie myślenie się pojawia, tak? I tutaj Jezus uwielbia Boga Ojca, że On zakrył te rzeczy, a objawił prostaczkom. Co ciekawe, zwróćmy uwagę, że Bóg nie żałuje słowa Biblii, nie żałuje ludziom. On dał to jawnie. A z jednej strony jawnie dał, z drugiej strony ukrył. Mój przyjaciel, promotor mój nawet, tak? Profesor matematyki, czytając Ewangelię, nic z tego nie zrozumiał. Dla niego słowa były bez wartości, bo nic nie mógł zrozumieć. A drugi mój przyjaciel, Tony Daly, ewangelista, powiedział mu, grzech w twoim sercu zasłania ci prawdę Słowa Bożego, że nie widzisz. I on się zgodził, że to jest dobra odpowiedź. Tak właśnie jest zasłonięta, zasłona na sercu. Nie widzi Chrystusa, nie widzi chwały Chrystusa, nie rozumie Ewangelii, a nawet jak ją rozumie, bo są ludzie, którzy potrafią zrozumieć, są tacy wykładowcy na różnych seminariach, na przykład są ortodoksyjnymi Żydami i wykładają Ewangelię i co ciekawe, bardzo dobrze wykładają Ewangelię. Fakty Ewangelii przedstawiają idealnie. Nauka Jezusa, Pawła, wszystko macie wyłożone na tacy, po czym kończą wykład, ale ja w to nie wierzę, bo jestem ortodoksyjnym Żydem. Bardzo ciekawa sytuacja, czyli niezmieniony człowiek, nic mu nie daje, że tam poznał literalnie, można powiedzieć, daną rzecz, poznał o co chodzi, ale Biblia mówi o innym poznaniu. Mówi o poznaniu Boga, które przemienia życie człowieka i my dzisiaj o tym będziemy jeszcze mówili. I nie bardzo widać z Biblii, żeby człowiek mógł jakoś się Bogu przypodobać tak, żeby On by mu się objawił. Jedyne co człowiek może zrobić, to prosić Boga. O tym jeszcze będziemy mówić tutaj. Prosić Boga, ale ze zrozumieniem, że on ma przyjść do Boga taki, jaki jest. On nie ma się tam oczyszczać, uświęcać po swojemu i tak dalej, czy w celu przypodobania się Bogu jakoś i odegrania kogoś innego niż jest, ale ma przyjść z tym stałym swoim brudem i z tą świadomością, że jak Bóg nie da mu upamiętania, jak nie da mu poznania Chrystusa i dzieła Ewangelii Bożej, zrozumienia, to nic się nie zmieni w jego życiu po prostu. I on w żaden sposób nie zasłuży na zbawienie. W żaden sposób nie jest w stanie zasłużyć. To się sprzeciwia, zwróćmy uwagę, pysze ludzkiej. Tu od razu pycha jest. To jest ten pierwszy grzech Adama i Ewy właśnie, gdzie człowiek chciał być jak Bóg. Chciał znać dobro i zło, chciał żyć niezależnie od Boga, bez łaski. Sam sobie ustawię, zrobię i tak dalej. To Biblia nazywa, każdy z nas na własną drogę zboczył. I to sprzeciwia się temu, żeby człowiek tak uznał, że on sam nie da radę. To właśnie ten grzech, ta nieprawość trzyma po prostu człowieka. Jest to ogromny problem i człowiek nie jest w stanie sam tego problemu przezwyciężyć, jeżeli nie zrobi tego Bóg dla niego, jeżeli nie okaże mu łaski. I zobaczmy, Pan Jezus z jednej strony uwielbia Boga, co może być szokiem dla wielu ludzi, że objawił prostaczkom, prostym ludziom, nieskomplikowanym, można powiedzieć, w charakterze, dla których białe jest białe, czarne, czarne, też nie jakimś wykształconym szczególnie tam, nie z jakimiś zaszczytami, nie takim, którym ludziom się kłaniają, którzy ładne modlitwy mogą odmówić i tak dalej, tak? Czy mogą się poszczycić wielkim błogosławieństwem finansowym, czy naukowym, czy jeszcze nie wiadomo jakim. I to już jest szokujące. W innym miejscu Jezus powiedział też, to co wyniosłe w oczach ludzi jest obrzydliwością dla Boga. To jest też następna szokująca myśl, którą Pan Jezus rzuca, żeby nam objawić, że Bóg nie jest człowiekiem, nie jest taki jak my. My jesteśmy na Jego podobieństwo, ale jesteśmy upadłymi istotami, kryminalistami, można powiedzieć, a nie kimś, kto ma jakieś tam prawa. Nie mamy żadnych praw, jeżeli Bóg nie użyczy nam tych praw. I tutaj w 26 wersecie jednocześnie Pan Jezus daje odpowiedź na to zagadkowe pytanie, dlaczego Bóg ukrył Ewangelię i te rzeczy o Jezusie, tak? Do zbawienia potrzebne. Przed mądrymi i roztropnymi objawił prostaczkom. Zwróćmy uwagę na prostotę odpowiedzi. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. No, to jest, ktoś powie, no ja się więcej spodziewałem, no ludzie, co to za odpowiedź, tak Tobie upodobało. Chciałby Boga wziąć na spytki, chciałby, żeby Bóg mu się usprawiedliwił z tego, żeby pokazał, że to mądre, że to rzeczywiście sprawiedliwe. Bo dlaczego? Bo człowiek uważa Boga, że nie wie, czy jest Bóg sprawiedliwy. Wielu osądza Boga za te wojny, za nieszczęście na ziemi, tak? Mają różne pytania i mówi, ja bym chętnie z Bogiem się spotkał i tak w oczy mu spojrzał. I tam my wiemy, jak to wygląda, spojrzenie Bogu w oczy, jak Jan apostoł zobaczył Jezusa w objawieniu. Pamiętamy, tak? Na początku tej księgi, co wyszło z patrzenia w oczy, które są jak płomień ognia, które prześwidrują człowieka na wylot, gdzie jego obłuda, jego zakłamanie, jego grzeszność by go paliły po prostu, by tylko popiołek został z tego patrzenia w oczy Bogu. Ale niektórzy bezczelni ludzie tak właśnie uważają, że Bóg ma się przed nimi tłumaczyć. Bóg nie będzie się tłumaczył przed nikim. Jemu się spodobało zbawić tego, a tamtego na razie nie zbawić, na przykład. I nic nam do tego po prostu. On nawet nie będzie odpowiadał na pytanie, po co, dlaczego, albo coś. Tak się mu upodobało i koniec. I to jest bardzo ważne, to może nas denerwować, to może nas wprawiać w zakłopotanie, ale tak właśnie jest. To jest, tak mówi Biblia i tak uczył Jezus. I zobaczmy 27 werset. Władza Jezusa tu jest pokazana. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Objawić, to odsłonić tajemnicę. To jest tak, jakby był parawan zasłonięty, nie wiemy, co za tym stoi. Ktoś przychodzi, odsłania nam zasłony i widzimy, a stoi na przykład nasz piec ten na złom przeznaczony. Ale może tam stać coś fajniejszego jeszcze czasami, tak? I to jest pokazanie, co stoi za parawanem. On objawił. Zakon został nadany przez Mojżesza, tak, a Bóg został objawiony przez Jezusa Chrystusa. Łaska i prawda przez Niego się stała. On objawił Boga Ojca. Jaki jest Bóg Ojciec, jaki ma charakter, jaka jest Jego wola. Wszystko to objawił Jezus tutaj będąc na ziemi. Uczynił to jasnym. I On, skoro On zechce, on może zechcieć komuś to objawić, jak on zechce komuś objawić, to będzie mu objawione, jak nie zechce mu objawić, nie będzie objawione i na pewno nie zechce, jeżeli człowiek będzie budował na swoim rozumie, na swojej mądrości, na swojej roztropności, na swoim położeniu społecznym, na tym, że u niego nie było żadnych skandali, on ma dobre pochodzenie, do którego pokolenia nie sięgnie, żadnego kołdona nie było, że nikogo na głowie nie było, żadnej prostytutki nie było, nikt innego tam. Ale jakby tak dobrze poszukał, to tam Adam i Ewa byli gdzieś na końcu. I nie za bardzo to pochodzenie jest. I to najgorzej, że to Adam i Ewa. Bo wszystkie te zło, najgorsze zło, co utrudnia człowiekowi poznanie Boga, właśnie od nich przeszło na wszystkich ludzi. I tak to właśnie jest. I w związku z tym człowiek może prosić Jezusa, prosić Boga o to, żeby Syn był objawiony, żeby Bóg był objawiony dla niego. Tak? Żeby Ewangelia została odsłonięta przed nim. I my zobaczmy teraz takie bardzo podobne wersety, bo to, co Jezus powiedział, bo tak się Tobie upodobało, Ojcze, że zostało użyte przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian. I otwórzmy pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian. I gdy on mówi tutaj o krzyżu, to jest od 18 wersetu, w wersecie 21, może od razu to przeczytamy, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Zwróćmy uwagę, znowu coś się upodobało Bogu. To Bóg tak postanowił po prostu, to jest postanowienie Boga, żeby po prostu przez Ewangelię, która jest głupstwem dla tych, którzy giną, mowa o krzyżu jest głupstwem, oni szukają drogi jakieś 21, 1 Koryntian 1, 21. Tak, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I tutaj ja chciałbym, żebyśmy my, jak jesteśmy wierzący, każdy, kto tu na tej sali wierzy, został powołany przez Boga, że objawiony mu został Bóg Ojciec przez Jezusa, objawiona mu została Ewangelia. Ten, kto się nawrócił do Boga, przyszedł do Niego przez wiarę w Jezusa Chrystusa, żebyśmy doceniali, co zrobił Bóg. To jest niesamowite po prostu. Jemu po prostu się upodobało Ciebie zbawić. I tu nie, że Ty szukałeś Boga, nie, że Ty, nie myślmy tak nigdy. To jest coś, co może zamykać nam drogę do Boga i poza tym może być bardzo niebezpieczne, bo ktoś powie, szukałem Boga, a teraz nie szukam Boga. Może później znowu będę szukał Boga. To jest to śmieszne po prostu. To się śmieje z tego, dlatego że to nie zależy od zabiegów człowieka. Niestety, Bóg ma upodobanie, powołuje kogoś i masz docenić to powołanie. Masz wytrwać w wierze teraz i być wdzięcznym Bogu. I to, że my w modlitwach dziękujemy za zbawienie, to nie jest jakiś nasz zwyczaj zborowy, tylko to powinno być dla nas z serca naszego wypływać każdego dnia, tak? Bo jesteś wyróżnionym człowiekiem spośród wszystkich ludzi na ziemi. Pomyślcie tylko, Einsteina nie wybrał. Pomyślmy tylko. On miał jakieś mgliste pojęcie o Bogu, ale Ewangelii Einstein, Albert Einstein nie przyjął za życia swojego. Pomyślmy tylko. Czy wielcy sportowcy, wielkie gwiazdy, ostatnio sporo z nich odeszło z tego świata, poszli, papieże i tak dalej, tak? Którym kłaniano się, całe rzesze ich witały, oklaskiwały, nazywali bohaterami narodowymi. Niewybrani. Poszli na zatracenie. Trzeba powiedzieć prosto z mostu, nie ma co uwijać w bawełnę. A ciebie Bóg, nie wiadomo z jakich powodów, bo mu się tak upodobało, wezwał. Bez żadnych twoich zabiegów tak naprawdę. I to jest wielki zaszczyt i my mamy w tym wytrwać. We wdzięczności Bogu. Nie oddawać tego, jak niektórzy sobie myślą, ja tam miałem taką modlitewkę o przyjęcie Jezusa, a teraz jakaś ładna kobieta, tam zdradzę żonę, albo coś, co tam, jakoś tam Bóg mnie kocha, albo jakieś inne głupoty gadają. Co to za jakieś bzdury? To jest głupota. To jest w ogóle niezrozumienie, jaka waga zbawienia, co to znaczy, że Bóg się ulitował nade mną. Tak? I my czytajmy od 18 wersetu ten ważny fragment 1 do Koryntian. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I właśnie tak jest. My, bracia i siostry, mamy opowiadać Ewangelię różnym ludziom. I nie myślcie sobie, że ktoś z was nie ma wykształcenia teologicznego czy innego tam. Może będziesz opowiadał jakiemuś mądralińskiemu magistrowi w aptece. Szczególnie w aptece to mówią, pani magister. Może jakiś pan magister jest. Ja się śmieję sobie. U mnie na uczelni mówić magister to jest takie dość ja nie do nikogo nie mówię magister, bo to by było poniżające akurat. Tam prawie sami doktorzy, profesorowie, habilitowani i inni. A tutaj magister to jest najniższy, a tu jest najwyższy z kolei. W aptece jest najwyższy chyba magister. Tak? I czasami się zdarza, że ktoś mówi, o wierzący mówił w prostocie, a tam go jakaś kobieta zakasowała, bo on tylko miał 8 klas, albo i tych 8 nie skończył i ona go tam jakoś z historii chrześcijaństwa zagięła, czy z czegoś i oj. I widzicie, nie można być nieukiem. Nieprawda, słuchajcie, ja wczoraj słuchałem takiego MacArthura, to jest wybitny chrześcijański pastor, już wiele lat służy w jednym zborze, chyba z 40 czy z 50, ma wierzących synów, wnuków tam i tak dalej, wielkie misje, uczestniczy w programach radiowych, telewizyjnych i tak dalej, w debatach. I on mówi, że jak był młody, to mu zaproponowano debatę o prawdziwości Biblii, żeby podał dowody na prawdziwość Biblii, że jest od Boga. I on wtedy, jak był młody, to myśli, idzie i udowodni im, tym różnym grzesznikom, akademikom jakimś i tam studentom, to studentów cała chmara się zebrała. Przedstawił dowody archeologiczne, historyczne, proroctwa biblijne, wiecie, różne słowa Jezusa, świadectwa ludzi, to, tamto, siamto. Przedstawił i mówi, odkrył, że w ogóle nie zmienił ich myślenia, tych ludzi. To nie chodzi tylko o dowody. Ludzie mają dowodów pełno naokoło. Jeden ateista, taki wybitny ateista, to powiedział tak. Mnie, jeśli chodzi o Boga, wprawiają w zakłopotanie dwie rzeczy. Mój zegarek i gwiazdy na niebie. Czemu zegarek jego wprawia go w zakłopotanie? No bo uwierzyć, że ten zegarek sam się zrobił, wzięło się jakoś, samo się skonstruowało, to tak nie za bardzo można uwierzyć, że taki mechanizm skomplikowany został zrobiony. Jakoś sam się zrobił, a te gwiazdy na niebie to też tak nie za bardzo można uwierzyć, że tak wszystko w harmonii funkcjonuje i że to jakiś tak przypadek to zrobił. Przypadkowo zrobić obiad, to każdy z nas wie, co to by było, tak? Wziąć jakiegoś chorego psychicznie i on by nam obiad zrobił. Przypadkowo by wyszła pieczeń jakaś dobra. Prawdopodobnie by wyszła zwęglona. Jakaś deska drewniana taka, nie do jedzenia i tak dalej, jeszcze by nam kuchenkę spalił. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o przypadki. Ale słuchajcie, te wszystkie argumenty nie przemawiają do ludzi, dlatego że ludzie często są zaślepieni. My to zaraz przeczytamy jeszcze z innych fragmentów. I to nie problem w tym, czy ty jesteś wykształcony, czy nie. Jak jesteś powołany przez Boga, wybrany, jak jesteś w Jego Królestwie, jesteś kimś już teraz. Twój status się zmienił i masz prawo mówić do królów, do Adama Małysza, do papieża tam Franciszka, tak samo pokutuj, nawróć się do Chrystusa, zostaw bałwochwalstwo. Masz prawo mówić i niech tam sobie się tłumaczy swoimi wykrętnymi firdygałkami, jeden z drugim i tam i tak dalej. Niech mnie ośmiesza, po kaczce poza mnie spłynie. Zaraz zobaczymy wersety takie, że my nie powinniśmy tym się przejmować, że o nas ktoś tam mówi prostak, siaki czy owaki. Pewna kobieta, która podważała Ewangelię Jana, że Jan nie napisał tej Ewangelii, bo teraz taki nurt od iluś tam lat już wyszedł z Niemiec właśnie, teologia liberalna, to straszna zaraza po prostu, która wymiotła ludzi w zachodniej Europie z kościołów. My się zastanawiamy, dlaczego tam opustoszały kościoły, a dlatego, że pastorów uczono teologii liberalnej, podważającej Biblię. Podważane Słowo Boże. Ewangelię Jana Jan nie napisał. W ogóle przegłosowano, że Ewangelia Jana, z niej został jeden werset, sobie wyobraźcie, jako wiarygodny. Już nie pamiętam, który, ale oni głosują, co jest na 100% Słowa Jezusa, na ileś tam, na 30%, a co w ogóle nie jest. I z Ewangelii Jana został jeden werset u tych ludzi. I taka kobieta, która napisała traktat właśnie przeciwko Ewangelii Jana, przypadkiem zaszła na rozważanie Biblii, gdzie prosty człowiek, tak jak my, prowadził rozważanie, coś tam czytał z Ewangelii Jana, którą ona ośmieszała w swoich publikacjach. Miała całą serię artykułów, miała stopień naukowy nawet z tego. I ona uwierzyła. W Ewangelię sobie wyobraźcie. Uwierzyła w Jezusa i na tym spotkaniu ten prosty człowiek wezwał ją do upamiętania. I ona została zbawiona. Uwierzyła w Jezusa i zapytano ją, a co zrobić z twoimi dziełami? Mój, najlepiej spalić. Moje dzieła nie warte funta kłaków były, ale w świecie oklaski zbierane były. Nagrody naukowe za to dostawała i tak dalej. Był aplauz do tego. Dlatego problem nie jest w tym, że my jesteśmy jacyś tam przytępawi, że nie wszystko wiemy. Tak? Jest taka idea w chrześcijaństwie, że gdybyśmy tak dobrze wytłumaczyli komuś i on zrozumiał, to byłoby dobrze, wiecie? Ja kiedyś tu do nas przyszedł taki człowiek z miasta, tu przyszedł. No i ja podszedłem po nabożeństwie, zapytałem mu adres, czy on chce się spotkać, i chciał spotkać. Poszedłem, pełen zapału, Ewangelię wyłożę człowiekowi. Wykładam Ewangelię. My się zdaje, no myślący człowiek na różne, jak się z nim inne tematy poruszało, to myślący, logiczni i tak dalej. Nie może zrozumieć łaski. Nie może zrozumieć o grzeszności. Nie może zrozumieć o ofierze Jezusa. I dawaj dalej swoje. Ja mówię tak, to tak jak przekonywanie kogoś, kto na buty mówi sapagi i ty uczysz, że to buty i przeliterowujesz, a buty, on powtarza buty, jak będzie sapagi. I cały czas tak samo. I ja wychodziłem z tego domu sfrustrowany. Mówię, Boże, co ja jestem? Co za mnie za kaznodzieja? Tłumaczyłem i na ten sposób, i na tamten, i na tamten, z Biblii, wersety, to. Nic. W domu modlę o człowieka, bo jeszcze raz mieliśmy się spotkać. Następnym razem wyszło, że zrozumiał. A co z tego, jak nie przyjął? No i co? I co właśnie? Tak wygląda sytuacja. I my czasami myślimy, jak ktoś jest tam, zwykłym wiernym, że tak powiem, to myślę, pastor wytłumaczy. My kiedyś myśleliśmy, my nie daliśmy rady, Bolesław Dawido wytłumaczy. Ściągnęli kiedyś do Gołdapi właśnie go. Ja poszedłem i tam myślałem, no nareszcie tych różnych wrednych ateistów i grzeszników prześwięci. Tak powie, że wpięty dojdzie. Usiadłem przy jakiejś takiej dziewczynie, wyglądała dla mnie na takiego cienkiego bolka w sprawach duchowych, a się okazuje, wiecie, czasami możesz trafić. Nie wygląda człowiek na takiego. A oczytany jakiś i zatwardziały grzesznik taki, że ja się liczyłem chyba 2 tygodnie po rozmowie z tą kobietą. I po prostu takie różne dała szpile mi jakieś wątpliwości i inne rzeczy. Ona sama żyła w tym i tym się jakoś tak wypłynęło z niej, że ja później się musiałem oczyszczać z tydzień czy dwa, żeby do siebie dojść. I nic nie wyszło z tego przekonywania przez brata Bolesława. Ludzie, tacy niektórzy z tych ludzi nawrócili się kiedyś później po 10 latach. I nie wiem jak. Ja już myślałem, że po nich. Nikt im nie pomógł. My nie dajemy rady, nikt nie daje rady. Bolesław nie daje rady przekonać. Słowo Boże niby nie przekonuje. A po 10 latach się dowiadują wierzący, gorliwi. Służą Bogu. Co się dzieje? Co to się stało? Jak to się stało? I właśnie tutaj, dlatego to dzisiaj mówimy też, żebyśmy nie mieli kompleksów. Żebyśmy nie mieli kompleksów. Możemy powiedzieć, ja wie pan, ja nie znam takich historycznych rzeczy jak pan. Ale ja wiem, że byłem grzeszny, a on mnie zbawił. Zmienił moje życie. Mogę poopowiadać, jak panu się, jak pan chce słuchać. Opowiedzieć Ewangelię i wszystko oparte na Chrystusie. Zacytować jakiś, przynajmniej w przybliżeniu, werset z Biblii na ten temat lub kilka wersetów i zobaczyć, co będzie. I wielu ludzi, wiecie, że zatyka No i pamiętam, byliśmy na spotkaniu z Nicky Cruzem. I tam był taki, no, byliśmy w domu studenta i tam rozmowy były różne. Był z nami taki człowiek, który było wezwanie, kto ma przyjąć Jezusa, to on biegiem wyleciał. Jako pierwszy pobieg. I my, akurat miałem przywilej z nim być, z tym człowiekiem rozmawiać i takiego trafiliśmy w akademiku też człowieka, który nie wyglądał na jakiegoś bardzo mądrego ani tak dalej. Czasami my młodzi chrześcijanie tak myślimy, zakasujemy, prawdę objawimy, zabłyszczymy czymś. No i zabłyszczeliśmy. Ja byłem i Edek, taki co dobrze Pismo Święte znał, lepiej ode mnie nawet. I my tak wersetami, i tym, a ten takie powygrzebywał jakieś. Jakieś trzy pytania podważające Chrystusa, co mi wyobraźcie, to jest w Biblii. Ja nie wiem, co powiedzieć. Patrzy na Edkę, Edek też nie wie, a ten młody się wtrącił, co niedawno wyleciał do przodu i mówi, a u mnie to tak było. Było to, to, to grzeszne i ja przyszedłem do Jezusa, pach, pach, pach i nie ma tego i tego i tamtego. I co ty na to? A on mówi, nie wiem, co powiedzieć. A on mówi, no jak nie wiesz? No mów, co ty na to? On mówi, nie wiem, co powiedzieć. I zobaczcie, prosty człowiek daje świadectwo i zatyka. I zatyka drugą osobę. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dlatego ja owszem jestem za tym, żeby poznawać Biblię. Jak ktoś ma czas, to niech poznaje jej historycznie, archeologicznie, jak tam, ile tam ten, jeżeli ma czas i możliwości, niech sobie poznaje. Ale ciągle pamiętajmy, ja słuchałem takiego archeologa, chłopaka nawróconego i on mówi tak, archeologia archeologio, ale podstawą najważniejsza jest wiara od Boga, którą dostaliśmy. I to jest dla niego hobby, a nie, nie buduje on na tym wiary swojej, na tej archeologii, czy na nauce, osiągnięciach, czy innych. Nauka się zmienia, ewoluuje, ale słowo Jezusa zostaje te same, tak? Niebo, ziemia przeminą, a słowa Jego nie przeminą. Dlatego mamy budować na słowie i jak głosimy komuś Ewangelię, to głosić Słowo Boże i się nie przyjmować, że on tam nie wierzy, czy wierzy, czy się śmieje z nas, czy nie. Robimy swoją robotę i liczymy na Boga, który otwiera oczy ludziom, a nie na siebie, że my czymś tam zabłyszczymy, tak? I teraz zobaczmy 19 werset w tym 1 Koryntian, pierwszy rozdział. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Czyli proroctwo to jest z Izajasza. Proroctwo, które się spełniło w osobie Jezusa. I Jezus za to dziękuje Ojcu. Możemy bardziej zrozumieć, dlaczego wysławia Ojca. Się potwierdza Słowo Boże, które było o Nim zapowiedziane. Że Bóg tak zrobi. I tak się stało za przyjście Jezusa. Dalej pisze, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Tu widać, jaka pycha ludzka jest straszna i Pan Bóg tak ją poniża, tę ludzką pychę, tę wyniosłość, te próby samozbawienia, samorealizacji i tak dalej w oddaleniu od Boga, co było główną przyczyną upadku ludzi w Edenie, tak? I dalej pisze, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga. Chrystus, nie archeologia, nie historyczna wiedza, nie naukowa wiedza jakaś, ale Chrystus. I sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I zajrzyjmy do tego, co napisane w Jeremiasza 9 rozdział właśnie. To jest parę wersetów takich, które też w Starym Testamencie, bo to apostoł Paweł do nich się odsyła. Właśnie chlubienie się w Bogu. 9 rozdział Jeremiasza 22-23. Tak mówi Pan, czyli Bóg. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Chlubić się w Panu, chlubić się Panem, chlubić się Bogiem, który mi daje sprawiedliwość, który mi daje życie wieczne, który mi daje sensowne życie, spełnione życie. Ja mam się chlubić tylko Nim. Jemu się to po prostu upodobało. I nie mogę komuś powiedzieć, że przez moje zasługi, przez moje szukanie Boga, czy nie wiadomo tam jakieś inne rzeczy, ale tak się Bogu po prostu upodobało. I teraz idziemy jeszcze do listu do Rzymian. 9 rozdział listu do Rzymian. Pamiętam, jak kiedyś zacytowałem ten fragment studentom, których uczyłem, ja ich pozdrowiłem, żeby mieli Boże święta. Oni mówią, że nikt ich tak nie pozdrowił, oni byli z WT, to było wychowanie techniczne i u nas na uczelni na nich mówiono WC, wiecie, na ten wydział po prostu. Najgorszy wydział i tam poniżany i tak dalej. I oni tacy byli zaszokowani, że tu wykładowca jeszcze życzy im taki jakiś życzliwie do nich, nie? I później mnie zapytano w akademiku, tam mieszkałem przy nich i tam rozmawialiśmy o Bogu. Ja mówię, że jestem wierzący, dlatego wam tak życzyłem i tak dalej. Szanuję was tu i tak dalej. No, ale jedna dziewczyna zapytała o suwerenność Boga właśnie. I ja odpowiedziałem listem do Rzymian. Jej się to bardzo nie podobało. Mówi, że jakiś biskup nie umiał jej tego wyjaśnić. No, to tutaj jest taki ostry fragment od 14 wersetu, 9 rozdział do Rzymian. Cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Popatrzmy. Kawa na ławę wypowiedziane. I przykład Faraona. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia, bo ktoś może przeciwstawić się jego woli. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garcarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Widzimy więc bardzo ostra nauka tutaj. Bardzo ostro apostoł Paweł naucza i tu wchodzimy w też taką kwestię wolnej woli człowieka. Ja akurat w tym nie chciałbym dzisiaj się zagłębiać, ale widzimy, że nie, no, jest to bardzo poważna sprawa tutaj. Bez Bożego zmiłowania nic nie pomogą zabiegi ludzkie. Nic. Zero. Po prostu pomocy. Z tego wynika, że Bóg chce być wywyższony kosztem naszego ja. Że On odnosi się do upadku człowieka, gdzie ja zostało wywyższone po prostu. Niezależność od Boga i tak dalej, tak? Pycha ludzka. I on to łamie, to jest po prostu kruszone na miazgę. I każdy, który sprzeciwia się temu skruszeniu i jest oporny, nie podda się Bogu, no to po prostu to ma wielki problem, straszny problem. Idziemy do drugiego do Koryntian. Dzisiaj trochę już o tym mówiliśmy, ale w czwartym rozdziale, czwarty rozdział drugiego do Koryntian listu, widzimy jeszcze jeden problem, jaki mają ludzie w świecie, że diabeł zaślepia umysły. I to jest dopiero. Nie dość, że grzech, który był w Edenie, ludzie dziedziczą po prostu tę skłonność do buntu, do życia po swojemu, do dogadzania sobie, i to jest egocentryzm, ego człowieka, ja jest w centrum i chcę być niezależny po prostu i sam decydować i tak dalej, to jeszcze dochodzi, że jest paskudna duchowa osoba, szatan i jego słudzy, demony, które zaślepiają umysły ludzi, żeby nie mogli uwierzyć. To jest wyjaśnienie, dlaczego MacArthur nie przekonał studentów. Byli z jednej strony, mieli swoje, trzymało ich ten grzech, który był jeszcze w Adamie i Ewie, ta sprawa, ten bunt, ale z drugiej strony zaślepione umysły przez szatana. Człowiek z zaślepionym umysłem może przekręcać rzeczy do góry nogami. To jest tak, normalnie żaglówka pływa, żagiel jest u góry, nie? A dla przekręconego umysłu, jak przekręci on żaglówkę żaglem do dołu, to on jest normalny, a ty jak płyniesz z takim żaglem, to jesteś nienormalny. Co więcej, on jest pewny tego. Taki człowiek jest pewny tego. On nie ma wątpliwości. On uważa ciebie za idiotę. I to jest dopiero historia. I my spotykamy takie problemy u ludzi i bardzo ciężko przekonać kogoś. Nawet dowody, fakty. Ja kiedyś jednemu przekonałem, że jest oprawcą, który maltretuje żonę i on chciał się ze mną bić. Jemu się w głowie to nie mieściło. Jakoś chyba się udało przekonać przy stole i trzeba było pięści zaciskać, bo już facet patrzy, białej gorączki dostawał. Tylko ocenił, że ja chyba za gruby, czy jak, że nie da radę pobić. Za chudzieńki był. Żonę dał radę, a mnie już tak nie bardzo. I taki był wściekły, że nie da radę pobić. Chciał mnie pobić. I teraz czytamy czwarty rozdział drugiego do Koryntian od pierwszego wersetu. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Te dlatego to odnosi się do wyżej tekstu, gdzie Paweł mówi o otępieniu umysłów Żydów, którzy odrzucają Chrystusa i przez brak nawrócenia do Chrystusa nie rozumieją słowa, nie rozumieją proroctw, pisma nie rozumieją ogólnie, tak jak powinni rozumieć. I mimo to on mówi, nie upada na duchu. Nie upada na duchu, dlatego że on wie kim jest Bóg i ma 100% pewności, jeśli chodzi o Ewangelię i o to, jak Duch Święty działa. I dalej mówi, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Właśnie są takie próby głoszenia Ewangelii, oszukać ludzi, wziąć ich na przynętę. Żona do ciebie wróci, bracie, tam człowieku, jak ty się nawrócisz, wiesz, wygrasz konkurs na Miss Polonia, albo tam jeszcze inne głupoty, można nagadać, naobiecywać mnóstwo rzeczy, że będzie super, i to jest fałszowanie, to jest przebiegłe postępowanie. Można dać im muzykę, którą oni lubią. Nawet teraz są przykłady Biblii takie dla ludzi, którzy wulgarnym językiem się odzywają albo coś tam. Zamiast, że Jezus usiadł, to chlapnął sobie Jezus gdzieś pod krzakiem czy coś takiego. No, takie próbują tam. Ewangelia według ziomka Janka, ty masz tak? No. Przyszła laska samarytańska. To jest Samarytanka przyszła, wiecie. I tam próbuje się, że to dotrze do nich, bo oni takim językiem mówią i my dla nich mówimy ich językiem. My trochę słyszeliśmy, bo u nas był kiedyś taki Misiek i on trochę mówił o tym, tak? On jak świadectwo składał, to mówił coś o swoich gaciach, które nie były za czyste. Że on tylko te gacie miał. Nic więcej nie wiem. No, tak, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Mówimy do sumienia. Chwała Bogu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, to znaczy, że jesteśmy mało wykształceni. Tak? Za mało klas skończyliśmy. Nie poszliśmy do seminarium. Absolutnie nie. Zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Popatrzcie, jak można odwrócić, jak ja mówiłem, żeglówkę. Spaczony umysł mówi, ty bracie masz tylko 8 klas, ty po co ty głosiłeś tej takiej profesorce z gimnazjum czy z kogoś tam, no zobacz, jesteś idiota, no ona cię zakasowała historycznie, no normalne było nawet się nie ośmieszać. To jest próba odwrócenia do góry nogami tej żaglówki. Dlaczego? Dlatego, że jest odwrotna sytuacja, to jest człowiek zbawiony, brat, wybrany. W lepszej sytuacji niż Albert Einstein, niż Agryppa z Biblii, który tam się wahał być chrześcijaninem, by nie być, tak? Już niewiele brakuje, mówi, i być może mu zabrakło. Niż wielu innych ludzi, on jest wybrany, Boży, powołany, zbawiony człowiek na wysokiej pozycji, bo gdzie jest, gdzie ten człowiek jest wierzący? Na wyżynach razem z Chrystusem niebieskich, tak Biblia mówi, tak go nazywa. A ten jest robal w ziemi, jakiś tam wykształcony grzesznik. Nie wiem, może miły, a może nie miły. Jeżeli gryzący, to nie do końca miły były ten grzesznik. Po prostu i idzie do piekła z to swoją wiedzą. I teraz to ten brat ma się wstydzić? Kto ma się wstydzić tutaj? Niech się wstydzi ten drugi człowiek. Tak to właśnie wygląda. Tu wyraźnie pisze, jeżeli zasłonięta jest Ewangelia, to zasłonięta jest dla tych, którzy giną. I to jest śmierć wieczna, wieczne potępienie. I dlaczego? W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czy Boża chwała zasłonięta w Chrystusie? Ta, która jest w Chrystusie zasłonięta. Straszne. I dalej czytamy, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I piękny werset 6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. To jest piękne świadectwo apostoła Pawła. On odwołuje się tutaj do pierwszych słów Biblii, gdy Bóg powiedział, niech się stanie światłość. Tak? I stała się światłość. I Bóg powiedział do Ewy, do mnie, czy do Leszka, do innych z nas tutaj, niech stanie się światłość w jego sercu, żeby widział chwałę Bożą na obliczu Chrystusa. Mnie nie przekonały argumenty jakieś z Biblii tam różne, że Jezus jest Bogiem. Objawienie od Boga dostałem po prostu. Tak jak Piotr dostał od Boga Ojca, to jest Syn mój umiłowany. To jest Mesjasz. I to przychodzi do serca człowieka, to Bóg daje. I to nie są argumenty, że były za i przeciw. Ja logicznie usiadłem, przeliczyłem na kalkulatorze i wyszło, że mi się opłaca pójść za Jezusem, czy coś takiego. Przynajmniej na parę lat. Tylko to jest Boże pociągnięcie, tak? Zobaczcie, bracia i siostry, Bóg rozświecił serce. To jest Boży cud. To jest Boży cud. Bez Boga nic nie wyjdzie tutaj. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, natomiast, zobaczmy, 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga. Nie jest rezultatem naszej pracy. To jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. I tu cenność osoby Jezusa. I poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. To jest Ewangelia. Wzywamy ludzi do pojednania z Bogiem. Nie tylko do zaproszenia Jezusa. Do pojednania z Bogiem. Między człowiekiem a Bogiem jest właśnie wojna aktualnie. Aktualnie on jest przeklęty, można powiedzieć, ten człowiek. I jest zgubiony. I to jest jego główny problem, że idzie na wieczne potępienie. I dalej on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest Ewangelia w jednym wersecie, 21 werset. I teraz zajrzyjmy jeszcze do Rzymian, 11 rozdział. 11 rozdział listu do Rzymian. I tutaj mamy wersety 33-36. Gdy apostoł Paweł omawia kwestię Izraela, o tym, że Bóg miał taki plan, żeby Izrael popadł w zatwardziałość, aby Ewangelia dotarła do pogan. To jest dzięki temu planowi my jesteśmy zbawieni z pogan. My, nie wiem, czy ktoś tu z nas ma jakiś procent Żyda w sobie. Nie, może jakiś tam jeden ktoś ma, a może nie. Co, Lechu? Raczej chyba wątpliwe, co? No i Paweł wyjaśnia tę mądrość Bożą. Znowu Bogu tak się upodobało. Zaślepienie na część Izraela, na część, nie na cały, aż poganie w pełni wejdą. Tyle, co ma być. Zbawionych będzie pełnia i wtedy, co przyjdzie, odkupiciel do Jakuba i odwróci bezbożność. I od Izraela i cały Izrael ma być zbawiony, ten, który zostanie on wtedy. Niesamowite po prostu. To jest coś, ja wierzę z całego serca, że będzie. I 33 werset mówi o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Widzimy? Nic tu nie ma, jeśli chodzi o człowieka. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Tak? I teraz bardzo ważne jest wieść, że w liście do Rzymian 10 rozdział, w 10 rozdziale jest dobra nowina, Ewangelia też dla ludzi tu podana, że może się zmienić ich sytuacja, ich stan może się zmienić. I zachęcający werset tu jest 13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Dla człowieka zostaje wzywać imienia Pańskiego. Tym imieniem Pańskim jest imię Jezus. I mówiliśmy, Jezus powiedział co? Nikt nie może przyjść do Ojca, jeśli ja mu poznać Ojca, tylko jak ja mu nie objawię. Można zatem się modlić, Jezu, objaw mi Boga. To jest zgodne z Bożą wolą. Wzywam Twojego imienia ku zbawieniu. Ku temu, żeby mieć życie wieczne. Tak? Żeby mieć społeczność z Bogiem, o którym Ty mówiłeś i złożyłeś świadectwo. Można w modlitwie wołać, Boże, okaż mi swoją dobroć ku upamiętaniu. List do Rzymian 2:4 mówi, że dobroć Boża prowadzi Cię do upamiętania. Dlatego to jest zgodne z Bożą wolą. Oświeć oczy serca mojego. Tak? Można tak się modlić, czy nie? Jeżeli człowiek nie zna Boga, jak najbardziej. Pociągnij mnie do swego Syna i tutaj otworzymy Ewangelię Jana, 6 rozdział, 2 wersety. Bardzo ważne. 6 rozdział Ewangelii Jana. To jest prośba do Boga, aby pociągnął do Syna mnie. To mówię osobiście jako Ewangelię głoszoną dla ludzi. Bo pisze tak, 44-45. Nikt nie może przyjść do mnie, tak mówi Jezus, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest wyjaśnienie, dlaczego jacyś ludzie tam modlili się o przyjęcie Jezusa. Jeden jest zbawiony, a inny nie jest. Bo no, odpadł szybko, tak na przykład i tak dalej. To jaki tam zbawiony? No, 2 tygodnie pochodził gdzieś tam z chrześcijanami, albo może rok i go nie ma. To dlaczego jest? A dlaczego inny wierny jak pies, że tak powiem, jest 40 lat, 50 lat w Chrystusie i go w łagrach mieli, jak mówiła tu, kiedyś mówił nam Wiktor o takiej tej właśnie baptystce z Rosji, tak? Gdzie komuniści prześladowali później i wcześniej jakaś władza carska tam prześladowała i w więzieniu siedziała i tak dalej. I dlaczego wierna Bogu? Dlaczego dzieci umarły, inne rzeczy się stały złe i ona wierna Bogu, czci Boga? Mówi o Bogu, kocha Boga. Dlaczego tak jest? To jest wyjaśnienie. Nie może przyjść, jeżeli Ojciec nie pociągnie. i mówi, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I teraz powołuje się na proroków Pan Jezus tu. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. On nie wyrzuci nikogo, kto do niego przyjdzie, Jezus mówi. Ale może przyjść tylko, jak mu da Ojciec. Kogo Ojciec pouczy, idź do Jezusa, wzywaj imienia Pańskiego. I to jest właśnie coś, co możemy robić i tak też możemy się modlić o innych ludzi. Popatrzcie, taka przykładowa modlitwa o innego człowieka. Boże, okaż mu swoją dobroć ku upamiętaniu. Tak? Boże, proszę Cię, oświeć oczy jego serca, aby zajaśniało dla niego poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa. Boże, pociągnij tego człowieka do swojego Syna. Tak? I teraz do Jezusa. Jezus, zbaw tego człowieka. Proszę Cię o Twoje zbawienie. Proszę, żeby on wejrzał sam w siebie jak syn marnotrawny. Żeby zobaczył swoje nędzne położenie. I żeby uwierzył w Ewangelię o Tobie. Jezu, objaw Ojca, Boga Ojca. Temu człowiekowi wołam do Ciebie, abyś skłonił go do wzywania Twojego imienia ku zbawieniu. Jest to dobra modlitwa. To nie jest modlitwa czarodziejska, że pstryk i zaraz się nawróci jutro ktoś po takiej jednej modlitwie, ale to może być nasze wołanie. I nasze wołanie ma być świadome. Nie chodzi, żebyśmy byli w kompleksach, że my nie umieliśmy Ewangelii przedstawić. Nawet źle przedstawiona Ewangelia, bym powiedział tak, no, spod siekierki może pomóc komuś w zbawieniu. Co powiecie, jak w akademiku chodził facet podpity, głosił Ewangelię i mówi, że jest pastorem z Hajnówki. Ja słyszałem takie świadectwo, jeszcze jednemu zostawił Biblię i facet się nawrócił, sobie wyobraźcie, mu tam dał jakąś karteczkę, co masz zrobić, żeby być zbawiony. Ten wziął, przerobił, oddał życie Jezusowi i tylko później się zastanowił, to jak to pastor pijany, trochę coś tu nie tego, ale znalazł normalnych wierzących tam w Białymstoku. No, takie sytuacje. I teraz my jeszcze na koniec zajrzyjmy, tylko minutka, do Ewangelii Mateusza, żeby jedną rzecz ważną podkreślić, bo w czasach, w których żyjemy, się mówi o przyjściu do Jezusa i jakoby my robimy Mu łaskę, że do Niego przychodzimy, do Jezusa. Dla Niego robimy łaskę. Nawet jest taki niezbyt przyjemny obraz. Jezus jak żebrak puka do drzwi, drzwi nie mają klamki, klamka z drugiej strony jest. On nawet klamki nie ma, za którą miałby złapać. I idzie i tam puka tam. To niby na objawieniu Jana oparte, ale to jest wypaczenie, to jest absolutnie, to chore jest. 28 werset, 11 rozdział. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czyli wyraźna obietnica dla wszystkich, którzy zobaczą swój stan duchowy. Zobaczą swoją upadłość. Są zmęczeni tym jakimś próbą upodobania się Bogu, zarobienia dobrymi uczynkami czy innymi tam rzeczami, jakąś wiedzą, nie wiadomo czym. On da ukojenie, on taką obietnicę da, ale co dalej mówi? Czyli pierwsze to przyjść do Niego. Przyjść do Jezusa, to można powiedzieć to, co wcześniej mówiłem o tej modlitwie. Okaż Boże mi swoją dobroć ku upamiętaniu i tak dalej. Te rzeczy, które mówiliśmy, to jest wzywanie imienia Pańskiego, ale to jest początek dopiero. Dlatego, że dalej on mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Tak? To jest druga rzecz. Czyli Jezus ma być Panem mojego życia. Jezus Biblii, nie Jezus jakiś wymyślony przeze mnie według mojego wyobrażenia i tak dalej, czy bajek jakiś, które ludzie opowiadają, ale Jezus biblijny ma być moim Panem. Będę poważnie traktował Jego Słowo z Biblii. I jeszcze następna rzecz, nie koniec na tym, i uczcie się ode mnie. Mamy być uczniami Jezusa. I czego mamy się uczyć? To jest porażające. że jestem cichy i pokornego serca. Tego się uczyć. Czyli krótko mówiąc, pokory od Jezusa się uczyć. To jest główna lekcja dla nas na całe życie. Uczyć się od Jezusa pokory. Dzięki temu możemy w pokorze uważać jednych za drugich, za wyższych od nas. Dzięki temu małżeństwa są zdrowe. Społeczności są zdrowe po prostu. I społeczeństwa mogą być zdrowe. I zdrowa może być nasza relacja z Bogiem, bo popatrzmy, dzisiaj Jezus nas uczy pokory. On mówi, wysławiam Cię Ojcze za dziwne rzeczy, dziękuję Bogu. Mówi, a tak się Tobie upodobało, ja nie będę z tym dyskutował. Ty jesteś Bóg, a ja jestem sługą. Tutaj On daje przykład dla nas, jako nasz mistrz. Ja mogę się uczyć dzisiaj od Jezusa tego. Tutaj nawet z tego tekstu, Jego pokory, Jego cichości. I On mówi, znajdziesz ukojenie dla swojej duszy i to się okazuje główny problem człowieka. Ukojenie dla duszy. Stąd te lamenty psychologiczne, te takie różne rzeczy, nie wiadomo co tam robią. I muzyka, i ćwiczenia, i dieta, i nie wiadomo co jeszcze. I oddechy, a nie, obkładanie nie wiadomo kamieniami, czy kijami, czy nie wiadomo czym. A tutaj popatrzcie, za darmo. Za darmo ukojenie dla waszej duszy. To jest problem. Moim problemem nie są pieniądze jakieś, czy za mały dom mam, czy nie mam basenu, czy ogródka, czy czegoś tam, czy helikopter nie stoi na dachu, tylko po prostu ukojenie duszy. I On wiedział, co jest potrzebne dla człowieka, co jest najważniejsze dla człowieka. Jezus wiedział i On dlatego o tym mówi i nie ukłamuje nas. I tylko On może to zapewnić dla nas. Także zaakcentowaliśmy głównie dzisiaj, że tylko Bóg przez swoje upodobanie może zmienić człowieka. Wiedząc to, mając taką wiedzę, powinno to mieć wpływ na naszą modlitwę i na nasze świadczenie ludziom, żebyśmy bez kompleksów opowiadali im Ewangelię. Bez kompleksów. Żebyśmy znali swoją pozycję w Chrystusie, kim jesteśmy. I byli wdzięczni Bogu. To ma nas skłaniać do pokory, a nie do wywyższania się. Do pokory. To jest możliwe. I mamy uczyć się pokory na całe życie. Od Jezusa, nie od kogo innego. I zachęcam, żeby iść tą drogą. Powstańmy, podziękujemy Bogu. Panie Boże, my dziękujemy Ci za te słowa, które mogliśmy tu rozważyć. To jest balsam dla naszej duszy, Panie. To jest słowo potrzebne dla naszego życia. Modlimy się teraz o każdą osobę, która jeszcze nie poznała Ciebie osobiście. Abyś, Panie, tak jak mówi Twoje słowo, okazał swoją dobroć ku upamiętaniu. Abyś dał łaskę wejrzeć w swój stan duchowy takim osobom. I abyś, Boże, skierował oczy na Chrystusa. Abyś odsłonił chwałę Bożą, która jest na obliczu Chrystusa dla każdego takiego serca. My w Tobie pokładamy ufność. Boże, teraz też myślimy o naszych bliskich, znajomych, którzy jeszcze nie są zbawieni. My wołamy do Ciebie, abyś także ich oczy odsłonił na Ewangelię Bożą. Ich serca, aby zasłona spadła, aby przyszło Twoje upodobanie do nich, zbawić ich, zmienić ich życie, objawić im Twego Syna. Użyj nas, użyj kogo zechcesz, Panie, i czego zechcesz. A my wiemy o naszej odpowiedzialności jako tych, którzy mają wzywać ludzi do pojednania się z Bogiem. Prosimy, daj nam łaskę, abyśmy wiernie w tym byli do końca. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.